Środa po godzinie 12.30 to znak, że czas na lekturę. Władysław Zawistowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale dzisiaj nie wiem, czy to jest lektura specjalistyczna dla hodowców bydła rogatego, czy to w związku z ostatnimi kontrowersjami wokół niektórych naszych zakładów przetwórstwa mięsa.
No tak się śmieję trochę, panie Tomku, no bo rzeczywiście, no muszę państwa z góry uprzedzić, że książka jest bardzo, jakby to powiedzieć, specjalistyczna. Jan Baszanowski, Handel wołami w Polsce w XVI-XVIII wieku. No, ja się domyślam, panie Tomaszu, że to nie brzmi jakoś szczególnie zachęcająco. W ogóle historia gospodarcza wydaje się, myślę, nawet tym czytelnikom literatury historycznej, którzy generalnie się interesują jakąś epoką, ta historia gospodarcza wydaje się taka właśnie bardzo partykularna. No, gdzieś tam handlowano tam tym zbożem, czy tymi płodami rolnymi, czy jeszcze czymś innym, jakie to ma w gruncie rzeczy znaczenie w czasach, kiedy były wielkie bitwy, wojny, kampanie, prawda? My Polacy myślimy raczej o historii przez pryzmat właśnie tych wielkich wydarzeń, no głównie militarnych, powiedzmy teraz, głównie militarnych. Tak się nas uczyło historii. Historia to jest ciąg jakichś bitew, rozejmów, no rozbiorów, klęsk, zwycięstw. Tymczasem, nawet w czasach największych wojen, no przecież proszę państwa, ziemię uprawiano, te płody gdzieś tam magazynowano, jeżeli były nadwyżki, to je sprzedawano, gdzieś tam zawsze jacyś kupcy krążyli. To jest zadziwiające, ale nawet w okresach największych, najgorętszych kampanii wojennych zdarzało się, że tu między dwie armie, które szły na siebie, raptem wchodziła jakaś karawana kupiecka, która pomimo działań wojennych gdzieś tam próbowała się przemknąć. No nie mówiąc już o tym handlu, który wręcz był nastawiony na zaopatrywanie wojujących armii, tak? No przecież ci żołnierze coś musieli jeść, coś musieli pić. Za tymi armiami często podążały takie całe konwoje kupców, którzy zaopatrywali wojujące strony, no ale oczywiście sprzedając te płody, tak? To oni nadal handlowali. Pamiętam taki zapisek w pamiętniku Holstena, to był taki rajtar niemiecki, który najpierw przyszedł ze Szwedami do Polski w czasie potopu, potem dostał się do polskiej niewoli i przeszedł na naszą stronę. No, też był rajtarem, nawet oficerem, ale w armii polskiej. No i po jakiejś bitwie, to była chyba bitwa pod Połonką, rok 1660, bitwa bardzo zażarta, po całym dniu wojowania ci żołnierze odpoczywali bardzo umęczeni i raptem zajechał wóz marketancki z zapasami. No ale się okazało, że tam aż do nich to się przedarł tylko taki, który miał wyłącznie wódkę, gorzałkę. No to oni...
Bez zakąski.
Tak, i pisze ten Holsten, że każdy się popił gorzałką jak tylko mógł, a to ku rozweseleniu, a niektórzy ranni to nawet potem pomarli. Tak się tą gorzałką popili. Ale my będziemy, proszę państwa, mówili o handlu wołami z kilku różnych powodów. Po pierwsze, no ciekawy jest kontekst, tak pan to przywołał. W tej chwili, proszę państwa, no mamy wielki problem z czym? No z handlem wołami, tak, z handlem wołowiną. Właśnie to jest ten problem. Eksportujemy ogromne ilości wołowiny na całą Europę, na południe, na zachód. Słyszeliśmy, że problem jest w Czechach, Słowacji, więc to nie jest tak, że to tylko tam do Niemiec, gdzieś do Francji. Cała Europa to jest dla nas wielki rynek zbytu. Polskie rolnictwo jest w tej chwili przecież potęgą europejską. Mamy ogromną nadwyżkę w handlu żywnością. No i te woły, ta wołowina jest tutaj bardzo istotnym tematem. No i jak się okazuje, w dawnych wiekach było bardzo podobnie. No przypomnijmy, proszę państwa, że Polska właśnie w tych stuleciach XVI, XVII, XVIII wiek była taką potęgą gospodarczą, ale w tym jednym zakresie, rolniczą. Była potęgą rolniczą. Bogactwo i całego kraju, i tych największych oczywiście posiadaczy, czyli magnaterii, szlachty, wyższej szlachty, brało się przede wszystkim z eksportu żywności. To, że potem urosły miasta, piękne pałace, ale również bardzo wiele fundacji religijnych, kościołów, klasztorów, no skądś te pieniądze musiały pochodzić. One pochodziły właśnie przede wszystkim z eksportu żywności. No tutaj fundamentalne znaczenie, co dla nas bardzo ciekawe, miał spław Wiślany.
No Gdańsk korzystał,
tak,
prawda?
I Gdańsk, jako
okno na świat.
Tak, i Gdańsk jako ten centralny ośrodek eksportu, to właśnie przez Gdańsk przechodziły te ogromne ilości płodów rolnych, przede wszystkim zboża, ale nie tylko zboża. Na tym handlu z jednej strony urosła potęga i wielkość Gdańska, z drugiej strony potęga i wielkość Rzeczypospolitej. Trwało to przynajmniej do połowy XVII wieku w takim trendzie wzrostowym.
Czyli do potopu szwedzkiego.
No tak możemy liczyć, właśnie to się załamało już trochę wcześniej. Przyczyny są bardzo, bardzo złożone. Niewątpliwie ogromny import z kolonii, tak? No, Anglia, Francja, Holandia, kraje Portugalia, Hiszpania kolonizowały coraz nowe tereny. Stamtąd przywożono nie tylko przecież, no nie wiem, tam złoto, kość słoniową, no, przywożono po prostu żywność. Powstawały plantacje, pojawiały się zupełnie nowe produkty. Tak?
No i przyprawy przecież, które były niezwykle cenne.
O przyprawy, o przyprawach to jeszcze powiemy. Czyli proszę Państwa, no to się trochę zmieniało. No niemniej zawsze ludzie musieli jeść chleb, zawsze chcieli jeść mięso, więc zapotrzebowanie na z jednej strony nasze zboże, z drugiej strony właśnie na mięso było ogromne. I ten handel wołami jest ciekawy również z drugiego powodu. Znaczy, możemy właśnie przywołać kontekst współczesny, no ale też możemy przywołać takie konteksty kulturowe. No, należy do pokolenia, pan też chyba, panie Tomku, mogę tak powiedzieć, podobnie zresztą jak autor tej książki, no, które tak trochę się wychowało na westernach amerykańskich. Tak? No ta ogromna fascynacja, pamiętam do dzisiaj chociażby serial Bonanza, tak, gdzie tam właśnie ci Cartwrightowie na swojej fermie uprawiali ziemię, no i co, no i hodowali woły, hodowali bydło, tak, to bydło, które potem ze środkowego zachodu było pędzone w tych ogromnych stadach głównie do Chicago. Chicago urosło na rzeźniach, urosło właśnie na produkcji mięsa. No to z czegoś musiało się to mięso brać. No brało się właśnie z tych ogromnych stad, które przepędzano do Chicago. Co ciekawe, no z tego wynika jasno, że no, głównym, że tak powiem, produktem mięsnym była wołowina w owych czasach, tak? Nie wieprzowina. To się bardzo zmieniło, proszę Państwa. My w tej chwili w Polsce jemy mięso wieprzowe. My prawie nie jemy wołowiny.
A wieprzowina jest zdecydowanie tańsza, wystarczy pójść do dowolnego sklepu.
No tak, zdecydowanie tańsze, zdecydowanie mniej zdrowe, mniej smaczne, no to jest rzecz gustu. Są powody, nie tylko jakby higieniczno-obyczajowe, dla których w wielu kulturach w ogóle się nie...
No religijne przede wszystkim, tak? Prawda?
No tak, ale wie pan, one z czegoś ubrały. To nie są takie z nieba wzięte supozycje. No nie, no po prostu no oczywiście jest tu taki aspekt symboliczny, prawda, że no wieprz to takie nieczyste zwierzę, a bydło rogate jest lepsze. No okej, ale są też powody inne. Zostawmy to, bo czas nas goni, a chcę jednak Państwu zreferować coś więcej. Otóż Jan Baszanowski to był niezwykle zdolny historyk, młody historyk pracujący na Uniwersytecie Gdańskim, który niestety przedwcześnie zmarł. Urodzony w 1943, zmarł po ciężkiej chorobie w 1989, więc żył raptem 46 lat. Zdążył zrobić doktorat i to jest właśnie jego taka najważniejsza praca, która została uznana na przykład przez profesora Henryka Samsonowicza, bardzo wybitnego patrona całych pokoleń polskich historyków, za jedną z najwybitniejszych prac o historii gospodarczej napisanej w Polsce po 1945 roku. Dlatego zapadła decyzja o jej wznowieniu. Po wielu, wielu latach w Bibliotece Historii Gospodarczej Polski książka ta się ukazała, bardzo pięknie i bardzo starannie wydana, takiej formule, która niezwykle pomaga jakby ogarnąć tę całość, zrozumieć wywód autora, mimo że jest to praca naukowa, no ale oczywiście, proszę Państwa, no to są nauki historyczne, więc mamy tu przywołania źródeł. Mamy bardzo ciekawe statystyki. Problem z badaniem gospodarki dawnych wieków, nie tylko zresztą gospodarki, jest również taki, że mamy bardzo mało danych statystycznych. Tak jest bardzo trudno o dane statystyczne. Czasami dość podstawowe, tak? Ilość mieszkańców na danym terenie, ile miał Gdańsk mieszkańców w najlepszych okresach, jakie były spadki, jaki był eksport, jaki był import. No tutaj po prostu brakuje danych i co ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o handel wołami, to pewne rzeczy są uchwytne. Dlaczego? No dlatego, proszę Państwa, że te woły pędzono tak jak na tym dzikim zachodzie, tak jak w tej Ameryce w 200-300 lat później, one pokonywały ogromne zupełnie dystanse, bo takie prawdziwe ośrodki, gdzie no, te ogromne stada mogły się wypaść, tak, mogły dorosnąć do tego rozmiaru już handlowego, no to były przede wszystkim kresy południowo-wschodnie, czyli Podole, Ukraina, ta pogranicza Wołoszczyzny. Nawiasem mówiąc, to były w ogóle inne gatunki bydła niż te, które my znamy. My znamy tą głównie rasę czarno-białą, tak zwaną Holenderkę. No więc w czasach, o których my mówimy, na przykład XVII wiek, to te Holenderki, które pojawiły się już na północy Polski, były nowością, były czymś egzotycznym. Zasadniczo tak zwana polska rasa to jest rasa czerwona. To jest krowa czerwona, czerwonawa. Taką krowę hodowano w Polsce. No i takie siłą rzeczy woły. No woły, tu trzeba wyjaśnić, bo właściwie zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest do końca oczywiste. Właściwie wół, byk, czym to się różni? No woły, proszę Państwa, to były samce bydła rogatego trzebione, czyli kastrowane w młodym wieku. Jeżeli były przeznaczone na bydło rzeźne, czyli jeżeli były tak zwanymi opasami, to je kastrowano bardzo szybko. Jeżeli były przeznaczone do pracy, kastrowano je dopiero w pierwszym, nawet drugim roku życia. Dlaczego do pracy? No dlatego, że te woły były również wołami roboczymi. Na tych terenach właśnie, chociażby właśnie Podole, Ukraina, używano wołów jako zwierząt pociągowych. Orano wołami, tak? Nie końmi, wołami. I można podzielić jakby całą tą grupę, że tak powiem, bydła na robocze, opaśne, czyli te przeznaczone na rzeź, i mleczne. No oczywiście krowy, no, pozostawiano, krowy były mleczne. I oczywiście gwarantowały reprodukcję stada. Ale w owym czasie, oczywiście gospodarka mlekiem byłaby bardzo trudna, no przecież nie było sposobów na chłodzenie, na przechowywanie, więc no, to, co produkowały krowy, było na bieżący użytek. Te opasłe już natomiast woły pędzono. Pędzono tam, gdzie były rynki zbytu. I proszę Państwa, to były ogromne dystanse. Te stada wołów potrafiły pokonywać odległości rzędu 800, a nawet 1000 kilometrów, zwłaszcza, że dotyczy to nie tylko tych stad, które hodowano na Podolu czy na Ukrainie, chociaż również w mniejszej skali w Wielkopolsce czy na przykład na Żuławach, na rynki lokalne, tak? Czyli Żuławy produkowały dla Gdańska. Ale również to był skup, bo ogromne stada produkowano w Mołdawii. Tak? Myśmy to skupowali, nasi kupcy to skupowali i pędzono to, mam tu przed sobą mapkę, pokazuję panu Tomkowi, właśnie z tych kresów południowo-wschodnich, głównie tym takim trasą podgórską, nie pokonując przełęczy, na zachód, do krajów niemieckich. I proszę Państwa, te kraje, zwłaszcza właśnie południowo-niemieckie, aż po Bawarię, podkreślam, aż po Bawarię, żywiły się polską wołowiną, tak? Polską, czyli pochodzącą z Polski. Ona mogła być de facto na przykład wołoska, ale sprzedawali ją polscy kupcy. No, po drodze były tak zwane kamery celne, tak? Czyli od eksportu tych zwierząt pobierano po prostu cło i zachowały się dokumentacje, czyli jesteśmy w stanie na podstawie wysokości cła policzyć skalę tego wywozu. No bo ona była ogromna. Nawiasem mówiąc, różni książęta niemieccy starali się u króla polskiego, u kolejnych królów o zwolnienie z tych ceł, żeby no, taniej jakby pozyskiwać wołowinę. Dzięki czemu z kolei wiemy, że aż do połowy XVIII wieku przeróżne księstwa niemieckie ubiegały się o te zwolnienia z cła, gdyż korzystały w ogromnym stopniu z tych dostaw mięsa z Polski. No, tam gdzieś zachowały się jakieś niewielkie księstwo, że dwór zużywał 400 wołów rocznie. Tak? Czyli sam dwór zjadał...
Więcej niż jeden wół dziennie, tak naprawdę.
No tak, ale na cały dwór. Tak? Na cały dwór. Przy czym te woły polskie stanowiły tak około mniej więcej 50% spożywanych zapasów mięsa. No oczywiście przecież woły hodowano też na miejscu, no i gdzieś tam każdy miał własne zaopatrzenie w żywność. No ale po pierwsze, w tak dużej ilości hodowano woły bardziej na wschodzie Europy niż na zachodzie. Po drugie, uważano, że to jest mięso wysokiej jakości. Tak? No to też miało przecież znaczenie. Te woły wypasane na tych stepach, proszę Państwa, ukraińskich, gdzie były znakomite warunki, tej żywności nie brakowało. Tak? To są jeszcze czasy, też podkreślmy to, kiedy nieznane są rośliny strączkowe. I te woły są wypasane właściwie wyłącznie trawą, sianą, sieczką, tak? Owsem. Tak? Czyli no właściwie znacznie cenniejszymi, gwarantującymi co prawda wolniejszy przyrost masy, ale ta masa mięsna jest wyższej jakości. Bardzo jestem ciekaw, gdybyśmy tak dzisiaj spróbowali takiego dobrego bifsztyka, panie Tomku, a myślę, że to nieporównanie byłoby no, jednak smaczniejsze niż dzisiaj.
Zacząłbym od bifsztyku tatarskiego.
Zwłaszcza, tak. Kiedy dzisiaj mamy ten chów przemysłowy i to zarówno wieprzowiny, jak i wołowiny, jak i drobi, oczywiście to mięso zupełnie inaczej smakuje, czym innym jest karmione. Ten eksport był ogromny. On sięgał w takich szczytowych latach, jak to udało się autorowi policzyć, nawet 60 do 80 tysięcy sztuk. No oczywiście, jak to przyłożymy do dzisiejszej skali, no to nie ma porównania. No dzisiaj, tylko dzisiaj zaludnienie Europy jest większe, oczekiwania konsumenckie są większe. Pamiętajmy, że mówimy o epokach, kiedy no, większość społeczeństwa prawie w ogóle nie jadła mięsa. No to oni tam jedli mięso raz w tygodniu, raz w miesiącu. To był głównie drób i wieprzowina. Wołowina była raczej na stoły bogate przeznaczana. Kolejny aspekt bardzo ciekawy, no kto na tym zarabiał? Tak, ile na tym zarabiał? To w różnych epokach było to różnie, ale można było zarobić nawet 30-40%, no to był bardzo duży zarobek. W związku z tym, żeby zwiększyć potencjał, tworzono na przykład takie konsorcja. Gdański kupiec wykładał pieniądze, znajdował jakichś partnerów, często to byli Żydzi, którzy w pewnym momencie w ogóle prawie opanowali ten... Z tymi pieniędzmi jechano gdzieś tam hen na Podole, skupowano te woły od szlachty, od chłopów różnie, formowano te stada i je pędzono. Proszę Państwa, dokładnie tak, jak w połowie XIX wieku w Ameryce. Tu nie ma żadnej różnicy. Tam też powstawały te konsorcja, ktoś musiał włożyć pieniądze, ktoś musiał tego strzec. Bardzo często im większe stado, tym więcej zbrojnych mężów na koniach towarzyszyło. No takich kowbojów, no, nazwano ich kozakami, ale wówczas każdego właściwie nie szlachcica na koniu bez tego jakiegoś lepszego uzbrojenia, lekką jazdę nazywano kozakami. Zdarzały się napady na takie konwoje, zdarzały się kradzieże stad. No wszystko to, co możemy sobie wyobrazić. Oczywiście zdarzał się przemyt, czyli przepędzano przez granicę, głównie do krajów niemieckich, bo to kraje niemieckie były tym głównym rynkiem zbytu. No Czechy jeszcze oczywiście, Prusy wschodnie, książęce wówczas. To były te regiony, gdzie te ogromne stada przepędzano. No i oczywiście, proszę Państwa, Gdańsk. Mało o tym wiemy, ale okazuje się, że Gdańsk był nie tylko wielkim ośrodkiem handlu zbożem, czy produktami leśnymi, tak? Drewnem, klepką, tymi produktami z przerobu drzewa, czyli dziegciem i tak dalej, ale również właśnie wołami. Z tym, że w Gdańsku z kolei były wielkie rzeźnie. One często też wykładały gotówkę, żeby no, pozyskać ten towar. Czyli w Gdańsku szlachtowano te woły i solono mięso, bądź przerabiano i dopiero już jako taki półprodukt eksportowano dalej, na przykład do Anglii, gdzie też trafiało bardzo dużo polskiej wołowiny. Był to element gospodarki ówczesnej. Tak? Polska była krajem zdecydowanie rolniczym. Dzisiaj jakby o tym mało pamiętamy, że fundamenty różnych naszych sukcesów i to przecież przeróżnych, bo gdzieś tam u podstaw zawsze jest gospodarka, zawsze jest żywność. Trudno było prowadzić do boju wielką armię, jeżeli nie było jej czym wyżywić. A więc to są sprawy dość oczywiste, chociaż słabo pamiętane. No, próbowano również, o czym również Baszanowski tutaj pisze, na przykład spławiać te woły, żywe woły na jakichś barkach, krypach, ale to nie bardzo wychodziło. Tu jednak obciążenie pewnym ryzykiem było zbyt duże. Tymczasem pędzenie wołu było czynnością prostą. Te woły sobie po prostu powolutku szły. To nic nie kosztowało, tak? Nie trzeba było ich na jakichś wozach. Nie, one po prostu szły te setki kilometrów. No, problem był taki, że trzeba było je po drodze żywić. I tu też, proszę Państwa, nie dość, że były drogi wyznaczane przez króla, czyli takie królewskie szlaki przepędu bydła, to jeszcze były takie miejsca opaśne, czyli no specjalne duże łąki wydzielone przy tych trasach, gdzie można było te stada paść na postojach. Oczywiście za to kasowano, nie? Czyli właściciel tego opaśnego pola jakieś tam pieniądze kasował. Podobnie jak, to też ciekawe, płacono nie tylko na komorze celnej, ale po drodze było mnóstwo myt, na przykład za przejście mostu, za przejście grobli, za zniszczenia jakichś przy drodze. No to szlachta, która kontrolowała te kolejne odcinki, oczywiście pobierała jakieś myty, cła lokalne i tak dalej. Wszystko to jest niezwykle ciekawe, nie tylko myślę dla kogoś, kto się interesuje historią gospodarczą Polski, ale w ogóle po prostu polską historią, żeby dobrze zrozumieć dawne epoki, zależności różnych sfer no, politycznej, militarnej, gospodarczej, no właśnie musimy się tą gospodarczą też trochę zainteresować i dopiero wtedy uzyskujemy jakby pełniejszy obraz dawnych wieków. Książka Baszańskiego jest rzeczywiście wybitna, mam takie poczucie i wielki żal, że ten autor odszedł w tak młodym wieku. Nawiasem mówiąc, jeszcze chciałbym to tylko dodać, był to młodszy brat Waldemara Baszańskiego.
Ciężarowca słynnego.
Tak, panie Tom, pamiętam pan. No, to był w latach 60-tych, 70-tych, no, taki celebryta najwyższej półki. Dwukrotny mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, taki absolutny idol wówczas polskich kibiców sportu i nie tylko kibiców. Wielka postać, naprawdę wielka postać. Młodszy brat miał pełną szansę na to, żeby być absolutnie wielką postacią polskiej historii. No niestety, jak powiedziałem, przedwcześnie zmarł, odszedł. Pozostały po nim książki i bardzo się cieszymy, że ta właśnie została przypomniana w bardzo prestiżowej serii. Z taką adnotacją wydawnictwa, że jest to jedna z najwybitniejszych prac o historii gospodarczej Polski napisana po wojnie. No oczywiście temat jest dość partykularny, możemy powiedzieć, ale no, to są właśnie nowatorskie książki, kiedy się bierze taki temat rzeczywiście dość partykularny i raptem się okazuje, że on bardzo wiele mówi o bardzo wielu dziedzinach. On wiele mówi o gospodarce, o relacjach społecznych, o jakby takiej geografii handlowej i tak dalej, i tak dalej. Polecam Państwu serdecznie. Handel wołami w Polsce w XVI-XVIII wieku Jana Baszańskiego.
Poleca Władysław Zawistowski, który w tej roli powróci za tydzień po godzinie 12:30. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.